Kolejnym z proroków mniejszych, których chcemy poznać, jest prorok Joel. Jego imię znaczy tyle, co Jahwe jest Bogiem. Jest autorem króciusieńkiej księgi, bo zawierającej tylko 4 rozdziały. Ale mimo tak krótkiej objętości tekstu, aż 4-krotnie jest cytowana w Nowym Testamencie, ale nigdy w Ewangelii. Najbardziej znany cytat pochodzi, czy znajduje się właśnie w Dziejach Apostolskich i do niego jakoś się odniesiemy. Jeśli chodzi o sam czas powstania tej księgi i okres działalności proroka, to tutaj między biblistami nie ma jedności. Jest przynajmniej kilka różnych hipotez i to mocno się wykluczających, bo najstarsze datacje tej księgi są na 9 wiek przed Chrystusem, a najmłodsze na 2, więc blisko 700 lat różnicy. Sam tekst tej księgi jest zbudowany raczej wokół takich bardzo pesymistycznych obrazów i wizji. Zasadniczo cała księga opowiada o różnego rodzaju katastrofach. Począwszy od katastrofy i nieszczęścia plagi szarańczy, przez kolejne nieszczęścia związane z najazdem nieprzyjacielskich oddziałów, aż w końcu po taki przerażający obraz sądu, który przyjdzie w Dniu Pańskim. Ten Dzień Pański stanie się takim symbolem z jednej strony kar, a z drugiej strony ocalenia dla Izraela. Pochodzą zresztą właśnie z tego obrazu Dnia Pańskiego pewne powiedzenia, które dla nas już dzisiaj raczej w języku są takie mało znane, bo już raczej w ten sposób nie mówimy, ale jeszcze jakiś czas temu to były po prostu obecne w języku, jak chociażby powiedzenie o tym, że spotkamy się w Dolinie Jozafata, gdzie ta Dolina Jozafata staje się symbolem po prostu jakiegoś osądzenia, osądu, bo w tejże dolinie ma się odbyć sąd Dnia Pańskiego. Innym znanym cytatem z tej księgi, które już jakoś prowadzi nas do tych proroctw, które się wypełniają w Jezusie, jest ten cytat, który mówi: każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. I od razu znajdujemy te wszystkie teksty nowotestamentalne, które mówią o zbawieniu w imieniu Jezus. O tym, że kto swoimi ustami wyzna, że Jezus jest Panem, ten będzie usprawiedliwiony. Że każde kolano zegnie się przed tym imieniem. A już Joel zapowiada, że wzywanie imienia Pańskiego przyniesie zbawienie. Innym bardzo znanym fragmentem jest ten, który odczytujemy każdego roku na rozpoczęcie Wielkiego Postu w środę popielcową, kiedy czytamy: rozdzierajcie serca wasze, a nie szaty. Ale najbardziej znanym proroctwem, które się wypełnia, może nie tyle w samym Jezusie, co w obiecanym przez Jezusa darze Ducha Świętego, jest proroctwo mówiące o wylaniu Ducha Bożego, które to proroctwo wypełnia się w Dzień Pięćdziesiątnicy, co właśnie Dzieje Apostolskie wyraźnie podkreślają. Sam kontekst jest właśnie taki, że oto nadchodzi Dzień Pański, ten Dzień Sądu, dzień przerażający, który będzie związany z karami, które spadną za wszelkie grzechy, ale równocześnie zaczyna się tam rysować perspektywa nadziei, ocalenia dla Izraela. I wtedy pojawia się ta obietnica: i stanie się potem, że wyleję Ducha Mojego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze. Wcześniej w Starym Testamencie są te liczne fragmenty, które mówią o prorokowaniu przez to, że ktoś jest wypełniony Duchem Pańskim. Tak sędziowie pełnią władzę w Izraelu właśnie dlatego, że są kierowani przez Ducha Bożego. Również mowa jest o namaszczeniu królów przez Ducha albo kapłanów. Przede wszystkim prorocy są tymi, którzy są mówiącymi w mocy Ducha Bożego. Ale już w Księdze Liczby mieliśmy piękny obraz Mojżesza, który sam jest napełniony Duchem Jahwe, a potem przekazuje tego Ducha Bożego dla 70, którzy będą prorokować. I wtedy sam Mojżesz wypowiada pewne życzenie, proroctwo, oby tak cały lud Jahwe prorokował, aby mu Jahwe dał swego ducha, aby cały lud Jahwe prorokował. I to proroctwo wypełnia się w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Boży wstępuje najpierw na apostołów w postaci języków ognia, a potem cały tłum, który zgromadził się w Jerozolimie, zaczyna być napełniony Duchem Bożym i zaczyna wielbić Boga i głosić dzieła Boże, prorokować o zwycięstwie Jezusa Chrystusa, o Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Ciekawy jest ten czasownik, którego używa Joel, wylać ducha. Wcześniej raczej nie mówi się w ten sposób o darze ducha. Raczej się mówi o tym, że duch zostaje dany, posłany, że spoczywa na kimś, że kogoś wypełnia. A tutaj pojawia się czasownik szafak, który znaczy wylewać. Oczywiście w naturalny sposób odsyła nas to do symboliki wody, która jest rozlewana. Z jednej strony chce się tu powiedzieć o obfitości tego daru, że będzie wylane na wszelkie ciało, że tej wody nigdy nie braknie, że ona będzie w obfitości wylewana. A z drugiej strony kryje się za tym symbolem wody po prostu dar życia, na co szczególnie wrażliwi byli mieszkańcy Ziemi Świętej, wiedząc o tym, jak bardzo potrzeba wody na terenach pustynnych, jak trudno o tę wodę, jak bardzo trzeba tej wody pilnować, jak o nią dbać, żeby ją mieć. Zresztą ta symbolika wody będzie potem obecna w całej tradycji, chociażby wtedy, kiedy w liturgii bizantyjskiej będzie się dla symboliki właśnie Ducha Świętego używało gorącej wody w wrzątku, gdzie będzie połączenie symboliki wody i ognia. Do krwi pańskiej będzie dolewało się właśnie odrobinę wrzątku, pokazując symbolicznie w ten sposób, że jest tam też obecny Boży Duch. Albo jak w credo zostanie nazwany Duch Święty Zoopoios, czyli tłumaczymy jako Duch Ożywiciel, ale dosłownie można byłoby to wyrażenie przetłumaczyć jako kompozytor życia. Ktoś, kto to życie nie tylko posiada, ale kto je twórczo, jako niezwykłe dzieło sztuki dla nas komponuje. I również w liturgiach wschodnich bardzo często Duch Święty jest symbolicznie związany z kolorem zielonym. Zesłanie Ducha Świętego celebruje się w liturgiach wschodnich w szatach koloru zielonego, bo ten zielony kolor symbolizuje życie. Tam, gdzie Duch, tam jest życie. Ale to proroctwo wyleje Ducha na wszelkie ciało. Wypełnia się przede wszystkim dla każdego z nas w tajemnicy chrztu, kiedy zostajemy włączeni w tę misję prorocką Jezusa Chrystusa, kiedy przez dar Ducha każdy z nas został namaszczony krzyżmem świętym, także na proroka. I każdy jest obficie obdarzony darami Ducha Świętego, charyzmatami, dzięki którym możemy prorokować, głosząc zwycięstwo Jezusa Chrystusa. A jeżeli nie prorokujemy, to tylko dlatego, że nie korzystamy z tych darów, że nie odkrywamy tego, jak Duch nas obdarowuje, jak Duch nas wypełnia, jak nie odkrywamy tego, że wylał na nas swoje dary i możemy obficie z nich korzystać. Więc do czego nas dzisiaj zaprasza Joel? Po pierwsze do tego, żebyśmy naprawdę uwierzyli w to, że jesteśmy wypełnieni darami Ducha. A po drugie, żebyśmy nie bali się prorokować, odczytywać rzeczywistość w świetle Ewangelii i głosić na co dzień Jezusa Chrystusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie i to, że w Jego imieniu jest zbawienie dla każdego. Amen.